skazani na dialog.
Wojciech Biedak, dzień dobry, kłaniam się Państwu. Moim gościem jest Jacek Silski, prezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Rozmawiamy o 25-leciu polskich przemian demokratycznych i gospodarczych. Witam Pana, dzień dobry.
Dzień dobry.
Podoba się Panu współczesna Polska? Pamięta Pan tę Polskę sprzed 25-30 lat?
Mnie współczesna Polska się podoba, mimo wielu, wielu mankamentów. Dlatego, że ja 25 lat temu, czy jeszcze może 25 lat temu i parę miesięcy, rozpocząłem działalność gospodarczą samodzielną w formie spółki z o.o., ponieważ w tamtych czasach nigdy nie odpowiadała mi działalność rzemieślnicza. Nigdy nie czułem się rzemieślnikiem i dlatego czekałem na to, aż władze PRL-u wówczas odgrzeją na nowo kodeks spółek handlowych, kodeks handlowy wtedy, ten przedwojenny, i rozpocząłem działalność
88 rok, reforma ministra Wilczka.
Tak, ministra Wilczka. Mhm. Jak już czułem, że zmiany następują, to pierwszą spółkę z o.o. prywatną założyłem w listopadzie 87 roku, ale nie rozpoczynałem jeszcze działalności gospodarczej. Miałem zajęcie, miałem dobrą pracę i mimo tego, że miałem dobrą pracę, to rozpocząłem samodzielnie działalność gospodarczą.
A co pana kusiło, żeby przejść do prywatnego biznesu, żeby przejść na własny rachunek? Co pana kusiło? Co jest motywacją?
Ostatnie 25 lat mojej pracy zawodowej w wolnej Polsce pokazało to, że to wszystko, co uczyniłem, prawda, przez te 25 lat, zarówno na zawodowo, jak i w zakresie mojej pracy społecznej, pokazało to, że tak trzeba było zrobić. Dlaczego? Ponieważ ja w PRL-u totalnie się dusiłem. Byłem szczęśliwym ojcem, mężem, miałem dwie córki, a mimo tego byłem w strasznym stresie, w takim zduszeniu, no prawie w depresji. Mimo tego, że byłem rodzinnie szczęśliwy, ale społecznie byłem niespełniony, ponieważ PRL mnie gniótł, zgniatał moją aktywność. Jeśli próbowałem coś w tych firmach państwowych robić, ja musiałem pracować lepiej. Zawsze mówiłem, że muszę pracować dobrze, ale nie mogło być dobrze w mojej firmie, bo mój szef czuł się zaraz zagrożony. Wobec powyższego rzucał mi kłody. I to było we wszystkich firmach. Taki był system. Czyli dusiłem się totalnie, mi brakowało powietrza dla rozwoju.
Czyli wolność gospodarcza, wolność społeczna. Panie prezesie, jak wykorzystaliśmy te 25 lat? Co nam się udało w pana opinii, a co nam się nie udało? Jakby pan tę hierarchię plusów i minusów ustawił?
To bardzo trudne, bardzo trudne.
Ja może podpowiem. Czytałem niedawno rozmowę z panią profesor Elżbietą Mączyńską, prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, i ona powiedziała, że nie udało nam się stanowienie, egzekucja prawa, nie udało nam się sprawy społeczne, udały nam się przedsiębiorczość, to postawiła na pierwszym miejscu przedsiębiorczość Polaków, nauka języków obcych, powszechna nauka języków obcych w Polsce i polityka monetarna. Takie sprawy nam wskazała.
Na pewno dla mnie podstawowym tym, co się udało, to wolność gospodarcza, chociaż obserwacje nasze, przedsiębiorców, no nie powiem, że ostatnich 10 czy kilkunastu lat są takie, że 25 lat temu, 26 lat temu, jak PRL się walił, prawda, to tej wolności gospodarczej mieliśmy więcej, dlatego bardzo łatwo i bardzo szybko można było założyć firmę. W tamtych czasach, jak się najlepiej czułem, ponieważ powszechna opinia, powszechne organy władzy państwowej mówi, co jest niezabronione, to wszystko możemy robić, prawda? To było bardzo łatwe. Chociaż oczywiście prawo na tamtym etapie było też ułomne.
To no tak, nie znaczy, dopiero 94 rok, tak. Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego, tak, prawda? Tak. I reforma pana Wilczka przyniosła tyle samo dobrego, co, jak się w tej chwili mówi, troszkę patologii, ponad 3000 tak zwanych spółek nomenklaturowych w tym czasie, czyli wyprowadzanie majątku państwowego
na
bok.
Tak, na pewno, ale to była konsekwencja jakiegoś układu, który miał miejsce politycznego, który miał miejsce 25-26 lat temu. Oczywiście ja zgadzam się tutaj z takimi wypowiedziami na przykład profesora Barcelowicza, który mówi, że wszystko, co możliwe, trzeba oprzeć o wolny rynek, a państwo powinno być silne w tym, aby przeciwdziałać patologiom na rynku. Mhm. I to jest rola państwa. Mhm. Nie przejmowanie funkcji przedsiębiorców, ale bardzo pilnowanie, czyli urzędy antymonopolowe, sprawne urzędy i skarbowe, i urzędy ochrony konkurencji konsumentów. Ta cała sfera powinna być bardzo sprawna, bo my obserwujemy to, że przez niesprawność.
Mówi pan, powinna, i to w takim razie nie jest?
No nie jest. Państwo w wielu elementach jest niesprawne. Wielokrotnie obserwowaliśmy sytuację, że urzędnikom łatwiej pójść na kontrolę do normalnego przedsiębiorcy, normalnego pracodawcy, który ma pomieszczenia, biurko, jest dobrze zorganizowany, bo tam bardzo łatwo przeprowadzić u niego kontrolę. A trudniej zabrać się za przypadki takie, no, które wymagają bardzo dużo wysiłku. Ale to jest kwestia, jak ja od 5-6 lat mówię, wszystkim urzędnikom szczebla, zarówno wielkopolskiego, jak i ogólnopolskiego, to jest sprawa złej organizacji urzędów wewnątrz. Jeśli naczelnik urzędu, dyrektor urzędu jest adwokatem swojego pracownika zawsze, a nie sędzią w sporach z pracodawcą, to właśnie z tego wynikają te patologie. Jeśli urzędnik, czy to skarbowy, czy to inspekcji pracy, czy dowolnej innej służby, a ich jest ponad 40, czy prokuratury, idzie na, dokonuje jakichś sprawdzeń, spisuje protokół, a jego szef, naczelnik, dyrektor nie jest krytyczny wobec ustaleń swojego pracownika, tylko na ślepo przyjmuje zapisane rozwiązania, to z tego są te patologie, z tego są te afery.
No tak.
Bo jak popatrzymy na nie nieraz historycznie, to widzimy, że wszyscy inni, którzy akceptowali ustalenia tego pierwszego pracownika, nie urzędu, pracownika, człowieka konkretnego, konkretnej pani, konkretnego pana, jeśli ślepo akceptowali, to potem mamy problemy.
No tak, ale politycy rozmontowali służbę cywilną na raty i skutecznie, prawda? Zgodzi się pan z tą opinią, czy nie?
Powinni stawiać na to, żeby ta służba była stała, prawda?
A w takim razie następna opinia. Ja się ponownie odwołam do profesor Elżbiety Mączyńskiej, bo jestem ciekaw pana zdania. Ona uważa, cytuję za Gazetą Wyborczą, nie udał nam się system stanowienia prawa. Żaden system gospodarczy kraju nie może działać w pełni sprawnie, jeśli zaniedbany jest system sądowniczy. Co pan sądzi o tej opinii?
Na pewno.
Jako praktyk gospodarki.
Problemy sądownictwa są podstawowymi kłopotami, ponieważ jeśli egzekucja jakichkolwiek należności następuje przez kilka lat, jeśli potencjalny przestępca, pracownik, który okrada swoją firmę, czy okrada klientów, czy to pracodawca, który okrada klientów, oszukuje, jest pewny prawie, że zostanie ukarany za wiele, wiele lat, a nie wiadomo jak długo jeszcze, a może za 10 lat, a może za 12 lat, a może to się wszystko rozmydli, to powoduje straszne patologie. Zresztą są opinie prawników, badaczy tej sfery zachowań społecznych w odniesieniu do prawa, że jeśli prawo nie działa szybko, to wręcz działa patogennie na całe środowisko społeczne. To jest jedna na pewno z wielu niedoskonałości, których żeśmy nie dokonali. No, wielu fachowców, ja tylko mogę powtarzać po nich opinię, że błędem było to, że nie dokonano takiego przeglądu, jeśli chodzi o sędziów, 25 lat temu, jak to się stało w odniesieniu do innych służb. Oczywiście można mówić, że zawsze przy takich przeglądach, bo i w Niemczech podobno były te problemy, no są zawsze poszkodowani. Oczywiście ta skala tych niesprawiedliwości powinna być najmniejsza, ale porzucić taki problem 25 lat temu, no to mamy to do dzisiaj nieuregulowane, bo kolejne pokolenia wychowują następnych w tych samych zachowaniach społecznych, prawda? Ja mówię o środowisku szeroko pojętym sędziowskim, prawda? Sędziowskim, prokuratorskim i całego otoczenia prawa.
Jest pan prezesem największej i najważniejszej organizacji pracodawców w Wielkopolsce, ale panie prezesie, dlaczego do organizacji pracodawców należy tak mało pracodawców w naszym kraju, chyba także w naszym regionie, bo to nie przekracza, zdaje się, 10%. Czy my, Polacy, potrafimy z sobą współpracować?
To jest powszechna opinia, że Polacy nie potrafią ze sobą pracować, że Polacy nie potrafią się integrować. To prowadzona od kilkudziesięciu lat polityka powoduje, że Polacy są zniechęceni do jakiegokolwiek zrzeszania się. Jeśli patrzymy na procesy społeczne, to musimy patrzeć trochę też na przyczynę tego. Jeśli w środowiskach przyjaciół, znajomych mówimy, że próbujemy w naszej organizacji coś czynić, ale skuteczność nasza jest bardzo, bardzo ograniczona, bo na spotkania nasze politycy, którzy stanowią prawo w Sejmie, w Senacie, nie chcą przychodzić, gdzie pracownicy ministerstw na szczeblu warszawskim powinni przyjść i się uczyć od pracodawców, jak mają kształtować politykę gospodarczą, czy to w poszczególnych resortach.
Ale przynajmniej nie rozmawiać.
A nie przychodzą, prawda? Bo mówią, że nie mają czasu. To powoduje, że ci, którzy nie są zrzeszeni, no, nie wierzą w skuteczność tej organizacji. Nieliczni jednak wierzą, ale że aby uwierzyli, to nieraz wymaga to bardzo dużego zaangażowania. Nasza organizacja nie jest organizacją kanapową, tak zwaną, bo mamy za sobą konkretne, skuteczne zmiany w prawie w Polsce, ale również zmianę otoczenia na poziomie województwa wielkopolskiego w poszczególnych czy miastach, regionach i tak dalej. Ale w Polsce niestety trzeba być bardzo, bardzo wytrwałym. W Europie Zachodniej, ustalonych demokracjach, żaden przedstawiciel władz nie podejmie określonych decyzji, jeśli one mogą dotyczyć przedsiębiorców, bez konsultacji z nimi. Hmm. To jest dla nich najważniejsze. No ja pamiętam, jak zaczynałem 15 lat temu pracę w związkach, społeczną pracę w związkach pracodawców i otoczenia, próbowałem się zorientować od kolegów z Francji, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii. No jak to jest? No po wyborach nowy kanclerz, po wyborach nowy prezydent, natychmiast, to samo jest Stany Zjednoczone, natychmiast spotyka się z szefami organizacji pracodawców. Bo to oni będą tworzyć to dobro narodowe, z którego on będzie korzystał. Mhm. W Polsce niestety jeszcze tego nie ma. Jeszcze rządzący nie doszli, ale może w tym też jest rola społeczna, żeby zwracać uwagę na tych, którzy konsultują się.
Nasza rozmowa o 25-lecie ma sporo znaków zapytania. Na zakończenie chciałem pana poprosić o kilka zdań na temat pewnego raportu. On się nazywa Jak awansować w Światowej Lidze Gospodarczej? Związki Pracodawców i profesor Jerzy Hausner. Jego grupa, jego ludzie przygotowali taki raport, to jest sprzed kilku dni, w tej chwili trwa, no chyba nieśmiała dyskusja społeczna na ten temat. Czy mógłby pan kilka zdań naszym słuchaczom powiedzieć na temat tego raportu? O co w nim chodzi? Co on wskazuje?
Profesor Hausner, dla tych, którzy nie pamiętają, to osoba, która zmieniła opodatkowanie podatkiem dochodowym CIT przedsiębiorców i PIT, czyli od czasu profesora Hausnera, wicepremiera i ministra gospodarki z czasów SLD w latach 2001-2004. To spowodowało decyzja i zmiana tego oprocentowania podatku dochodowego spowodowała zakończenie dyskusji na temat wyprowadzania zysków do innych krajów, na przykład Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. Ponieważ w tej chwili przy 19% nie opłaci się tego robić i profesor Hausner, mimo tego, że nie jest zobowiązany tego, wraz z grupą ekspertów i naukowców Akademii, ale nie tylko w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, przygotował raport, co zrobić, aby w najbliższych 25 latach Polska nie spadała po równi pochyłej, a to już nam grozi, czyli jakieś po wyczerpaniu tych pierwszych rezerw, no grozi nam stagnacja wręcz, albo zjazd
peryferyjny kraj, montownia
tak,
Europy Zachodniej.
I my jako Wielkopolski Związek Pracodawców przewidujemy, że we wrześniu, mam nadzieję z udziałem Uniwersytetu Ekonomicznego, zorganizujemy dużą konferencję z prezentacją raportu właśnie profesora Hausnera, no, który ma ożywić dyskusję. Mamy nadzieję, że my jako Wielkopolska możemy też trochę wnieść do tych zmian i być może tu z Poznania powinien iść również komunikat do Warszawy, że czas na zmiany. Polska musi się rozwijać i stagnacja nie jest drogą na przyszłość.
A ja jeszcze na zakończenie pana o taką rzecz chcę spytać, bo trwa także dyskusja na temat rozwarstwienia dochodów. Czy pan uważa, że w Polsce to rozwarstwienie jest właściwe, czy poszło za daleko? Czy jest właściwe, że prezes Pekao S.A. zarabia 220 razy więcej niż jego średni personel? Co pan o tym sądzi? Jest 220 razy bardziej skuteczny i mądry?
Nie. Ja powiem w ten sposób, że mnie jako przedsiębiorcy od 20, prawie 6 lat nie odpowiadają takie skale zarobków, ponieważ wydaje mi się, to jest problem tych zarobków w sektorze bankowym, to nie jest tylko problem Polski,
tak
jest. To jest problem światowy, również i Stanów Zjednoczonych, tej przodującej gospodarki.
Szwajcarzy
świata.
Próbowali się z tym zmierzyć przy pomocy referendów.
Właśnie, więc wydaje mi się, że jest to nienormalne, bo taka różnica potencjału, tym bardziej, że kolejni prezesi w poszczególnych bankach mają te same pensje. No, moglibyśmy oczywiście tu dyskutować, czy w banku państwowym powinna być ta sytuacja, czy w prywatnym.
Prezes PKO BP w zeszłym roku zarobi 2 miliony złotych.
Dla mnie, nawet jako pracodawcy, są to nienormalne kwoty, ponieważ...
Jest o czym dyskutować, oczywiście.
No, jak jest na to rada, nie wiem, nie mam rozwiązania, bo bym zaproponował, ponieważ jako pracodawca i wielu pracodawców, wielu przedsiębiorców może marzyć tylko o takich zarobkach, a ryzykują swoim majątkiem, nieraz całym majątkiem, jaki tylko dorobili się przez kilkadziesiąt lat. A pan prezes dowolnego banku, no ryzykuje sobą i to wszystko. Jeszcze może dostaje na pół roku odprawę.
Jacek Silski, prezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, ze znakami zapytania o naszym 25-leciu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Skazani na dialog.